Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W dzisiejszej audycji zajmiemy się m.in. pierwszą od 30 lat wizytą polskiego prezydenta w Egipcie i powiemy, jak wojna w Ukrainie wpływa na tę część świata. Przyjrzymy się również polskim sankcjom na rosyjski biznes i obywateli. Stan wojny rozpoczynamy jednak od informacji z frontu. Oto jak daleko możemy być od przełomowego bądź kulminacyjnego momentu wojny, pytam Piotra Łukasiewicza.
Słowo przesilenie, przełamanie kojarzyłoby się z jakimś zwycięstwem którejś ze stron. Chyba najlepszym faktycznie określeniem jest słowo szczyt tej fazy wojny, zwłaszcza tej fazy operacji w Donbasie, który polega na tym, że Rosjanie bardzo intensywnie skoncentrowali swoje siły i skoncentrowali swoją nawałę ogniową, artyleryjską nawałę ogniową na tereny wokół Siewierdoniecka, takiego 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim, drugiego największego miasta tego obwodu i głównego punktu, do którego zmierza wysiłek tej ofensywy obecnej w Donbasie, czyli do jego zajęcia. I w poniedziałek, kiedy nagrywamy ten podcast, trwają walki na przedmieściach Siewierdoniecka. Gdzieś pojawiają się już jakieś informacje o tym, że żołnierze rosyjscy próbują wejść do miasta, więc prawdopodobnie będą toczyły się takie walki miejskie również. Miasto jest bardzo zaciekle bronione przez wojska ukraińskie, które jednak podlegają sile tej nawały ogniowej, o której przed chwilą wspomniałem. Są pod bardzo silnym ostrzałem artyleryjskim. I ta koncentracja sił, koncentracja uderzenia w zasadzie nawet na Siewierdoniec ma przynieść siłom rosyjskim zwycięstwo w postaci zajęcia tego miasta. Rozpoczęliśmy rozmowę od przesilenia, czy też od takiego punktu szczytowego tej fazy ofensywy. Polega to na tym, że możemy się domyślać, patrząc również na stan sił rosyjskich i prawdopodobnie również stan sił ukraińskich, że na pewien czas po zdobyciu Siewierdoniecka chyba obie strony nie będą miały zdolności do powtórzenia tego wysiłku w najbliższych, nie wiem, tygodniach być może. I dlatego sądzę, że słowo szczyt działań jest tutaj zasadny. Kolejnym kierunkiem, który Rosjanie prawdopodobnie w przyszłości będą chcieli kontynuować czy też otworzyć, jest to zdobycie większej części, już tak w zasadzie domknięcia zdobywania całego Donbasu, tych dwóch obwodów ługańskiego i donieckiego w postaci dojścia przynajmniej do miasta Kramatorsk, który leży na zachodniej rubieży Donbasu. Rosjanom nieco spowolniła prowadzona od mniej więcej początku maja ofensywa z kierunku miasta Izium w kierunku Słowiańska na południe. Dzięki temu, że Ukraińcy wykonali niewielką w sumie, ale bardzo znaczącą kontrofensywę od północy, od Charkowa, usiłując przeciąć linie zaopatrzenia rosyjskie, właśnie ta ofensywa spod Iziuma nieco, można powiedzieć, utknęła. Rosjanie są zmuszeni do obrony swoich właśnie linii zaopatrzenia, do utrzymania tego fragmentu północno-wschodniej Ukrainy wokół Charkowa. Skąd zostali wypchnięci? Charków w zasadzie, można powiedzieć, jest już miastem wolnym. Nie zagraża mu wejście Rosja, natomiast oczywiście jest od czasu do czasu ostrzeliwany. Również atakami rakietowymi prowadzonymi z terytorium Rosji. To jest bardzo blisko granicy rosyjskiej. Ale póki co chyba dowództwo ukraińskie jest przekonane, że Charkowowi nie grozi ponowne podejście sił rosyjskich. Tak więc ta, można powiedzieć, sprytna kontrofensywa ukraińska wokół Charkowa doprowadziła do wyhamowania tej ofensywy, jak powiedziałem, od strony Iziuma. Natomiast Siewierdoniec, który leży trochę bardziej na wschodzie Ukrainy, trwają o niego walki i tutaj oczywiście nie można powiedzieć, że Rosjanie już go zdobyli. Trwają walki na przedmieściach. Sytuacja w Siewierdoniecku może być pewnego rodzaju powtórką, oczywiście przy wszystkich różnicach sytuacji z Mariupola, o którym przecież wiemy, że bronił się przez prawie 3 miesiące przed oblężeniem rosyjskim. Tutaj ta sytuacja w Siewierdoniecku może być podobna, choć być może na nieco mniejszą skalę.
Ale na południu z kolei widać większą aktywność sił ukraińskich. Czy tam z kolei może dojść do odwrócenia? To znaczy, na ile ta armia ukraińska jest silna i czy jest w stanie zdobyć się na tak duży wysiłek w tamtej części?
To jest właśnie czasie kolejny przykład inteligentnych kontrofensyw ukraińskich, prowadzonych nie na dużą skalę, bo o co chodzi w samym zamyśle obrony Ukraińców? Chodzi o to, żeby prowadzić natarcia przeciwko Rosjanom w miejscach, gdzie oni się wydają słabsi, a jednocześnie utrzymywać swoje ziemie niezagrożone. Sytuacja w Chersoniu, czyli tym obwodzie południowym, Cherson, przypomnijmy, został zajęty już na początku marca tego roku, na początku wojny. Sytuacja tam polegała na tym, że Ukraińcom bardzo zależało z oczywistych względów na niedopuszczeniu do tego, aby Rosjanie wysadzili desant morski na Odessę, na miasto portowe, kluczowe z punktu widzenia Ukrainy, a jednocześnie, żeby nie doszli siłami lądowymi od północy, czyli nie zaatakowali Odessy od strony lądu. I temu służyła cała batalia o miasto Mikołajów, które blokowało podejście do Odessy. Teraz, kiedy Ukraińcy otrzymują harpuny, czyli rakiety ziemia-morze, czyli takie dalekiego zasięgu pociski antyokrętowe, powoduje to, że prawdopodobieństwo tego desantu rosyjskiego jest bardzo niewielkie, ponieważ przykład zatopienia krążownika Moskwa jakiś czas temu pokazał, że Ukraińcy panują przynajmniej nad wybrzeżem i po prostu okręty rosyjskie nie mogą do wybrzeża podejść, co powoduje jednocześnie, że ryzyko utraty Odessy dość znacząco się zmniejszyło i jednocześnie pozwala to generałowi Załużnemu, czyli głównodowodzącemu sił ukraińskich, na wykorzystanie dotychczas broniących Odessy sił, tam jest 5. Brygada Pancerna, na użycie przynajmniej części tych sił do wykonania takiej inteligentnej kontrofensywy w kierunku Chersonia. Z soboty na niedzielę przekroczyli Ukraińcy rzekę Ingulec w punkcie około 70 km na północ od Chersonia i próbują posuwać się w kierunku wschodnim, po to właśnie, żeby uderzać Rosjan tam, gdzie oni się przynajmniej wydają słabsi, bo większość sił rosyjskich skoncentrowana jest na Donbasie. I dlatego seria takich inteligentnych kontrofensyw zmusza Rosjan do myślenia o tym, żeby jednak rozciągać swoje linie, co sprawia jednocześnie, że wynik całej kampanii, jeśli spojrzymy nie tylko na Siewierdoniec, nie tylko na Odessę, ale jakby na całą kampanię wojskową trwającą na wschodzie i południu Ukrainy, jej wynik pozostaje nierozstrzygnięty.
Piotrze, a powiedz jeszcze, jak duże znaczenie mają dostawy zachodniej broni na front? Bo oczywiście co chwilę mamy jakieś doniesienia o tym, że ktoś dostarcza jakąś partię konkretnego uzbrojenia, ale czy to odgrywa dużą rolę i czy ta broń jest sprawna i szybko trafia potem na pole walki?
W tej dość skomplikowanej sytuacji taktyczno-operacyjnym, którą opisaliśmy przed chwilą, czyli sytuacji kontrofensywy wokół Chersonia, walk o Siewierodoniec, charakterystyczne jest to, że władze ukraińskie na czele z prezydentem Zeleńskim bardzo intensywnie proszą Zachód o dostarczanie artylerii dalekiego zasięgu, przede wszystkim artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Marzą się Ukraińcom zestawy MLRS, czyli takie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet kierowanych, których nominalny zasięg to jest około 32 km, ale przy specjalnych rodzajach amunicji rakietowej mogą strzelać nawet na odległość do 160 km, co sprawiałoby, że byłyby poza zasięgiem artylerii rosyjskiej, co sprawiałoby, że Ukraińcy byliby poza zasięgiem artylerii rosyjskiej i zwiększałoby ich szanse na rażenie, zwłaszcza tych dużych skupisk przeciwnika, bardzo skutecznie. Z tego weekendu przesłuchy, że tak powiem, mediów amerykańskich mówią o tym, że Amerykanie bardzo bliscy są przekazania tych zestawów Ukraińcom. Natomiast jest pewnego rodzaju wątpliwość, też pytanie, które rozważa administracja prezydenta Bidena, dotycząca tego, że tego rodzaju zestawy mogłyby na przykład zostać przez Ukraińców wykorzystane do ataków na teren państwa rosyjskiego, czyli po prostu do strzelania przez granicę w kierunku celów na terenie Rosji, co w takiej politycznej ocenie administracji Bidena byłoby istotną eskalacją przy użyciu sprzętu amerykańskiego. I jest to pytanie tyleż logistyczne, można powiedzieć techniczne, ale przede wszystkim pytanie polityczne, czy Ameryka się na to zdecyduje. Jeśli chodzi o artylerię nieco mniejszego zasięgu, to wiemy o tym, że w zasadzie państwa natowskie i Amerykanie dość już na szeroką skalę przekazują haubico armaty 155 mm różnych typów. W weekend również dowiedzieliśmy się na podstawie pojedynczego zdjęcia, ale dowodzącego, że również Polska przekazała swoje haubico armaty samobieżne Krab. Mówi się o 18 sztukach. Zasięgi około 30 do 40 km będą służyły Ukraińcom dobrze właśnie w tym pojedynku artyleryjskim, w który zamieniła się ta wojna tak naprawdę.
Piotr Łukasiewicz, analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
To pierwsza od 30 lat wizyta polskiego prezydenta w Egipcie. Andrzej Duda udał się wczoraj do Kairu, gdzie rozmawia między innymi o skutkach zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w wypowiedzi dla polskiej agencji prasowej zapowiada próbę budowy koalicji wsparcia dla wschodnich sąsiadów i podkreśla, że Egipt może być jej ważnym elementem. Jak duży wpływ wojna wywiera na sytuację w północnej Afryce i świecie arabskim? O to pytam analityczkę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sarę Nowacką.
Z perspektywy takiej gospodarczej, czy właśnie związanej z bezpieczeństwem żywnościowym, to jest to bardzo duży problem. Kraje Afryki Północnej generalnie nie są samowystarczalne, jeżeli chodzi o produkcję żywności, nawet w takim niewielkim stopniu. Także zdecydowana większość strategicznych zasobów żywnościowych, czyli właśnie zbóż, była importowana. No i takim największym importerem i największym państwem, którego dotyczy ten problem, o czym się dosyć dużo mówi, jest Egipt, który jest największym na świecie importerem pszenicy przede wszystkim. No i właśnie 80% tej pszenicy sprowadzał właśnie z Rosji i z Ukrainy. Poza pszenicą takim również bardzo kluczowym zasobem żywnościowym był olej słonecznikowy, którego około 70% pochodziło właśnie z tego kierunku. Poza Egiptem takimi państwami, które również mają spory problem, jeżeli chodzi o zasoby żywnościowe właśnie w kontekście wojny czy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jest Tunezja, która jeszcze nawet przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji już zaczynała wprowadzać jakieś ograniczenia, jeżeli chodziło o możliwość zakupu mąki w sklepach, co wiązało się też z taką degradacją gospodarki tunezyjskiej, która trwała już od lat, ale przede wszystkim tą, którą wywołały skutki pandemii COVID-19. No i mamy jakby podobną sytuację w bardzo wielu państwach bliskowschodnich, które oprócz tego, że generalnie importowały od lat pszenicę, nie miały za bardzo jakiejś takiej strategii, w jaki sposób właśnie mogłyby reagować na sytuację, kiedy ten import będzie w jakiś sposób zakłócony, czyli brakowało jakiegoś narodowych systemów, nie wiem, przechowywania czy magazynowania tej pszenicy w takich ilościach, które pozwalałyby państwom na, nie wiem, kilka miesięcy do przodu, pół roku do przodu być zabezpieczonymi. Więc to też jest bardzo duży problem, że jakby nie tylko sam import został zaburzony, ale też sam fakt, że te państwa miały ograniczone możliwości, co oczywiście wynikało po prostu z braku, nie wiem, woli politycznej, z braku strategii z tym związanej i przez to właśnie miały ograniczone możliwości po prostu zabezpieczania samych siebie na wypadek tego rodzaju sytuacji.
Jak dziś wygląda sytuacja w tych krajach? To znaczy mam na myśli to, czy tam już widać, czy już dochodzi do jakichś niepokojów społecznych? Pytam dlatego, że pewnie uwaga opinii publicznej w Polsce skupiona jest siłą rzeczy bardziej właśnie na tym, co dzieje się za wschodnią granicą, niż na tym, co dzieje się na północy Afryki. 10 lat temu, czy nawet 11, wszyscy pamiętamy arabską wiosnę. Jak tam ta sytuacja polityczno-społeczna wygląda dziś?
To jest o tyle ciekawy wątek pszenicy i pieczywa w tym regionie świata, i to nie chodzi tylko o Afrykę Północną, ale w ogóle o państwa arabskie, że tradycyjną polityką czy elementem polityki społecznej w tych krajach jest subsydiowanie pieczywa. Z tych subsydiów korzysta znaczna większość społeczeństwa. Jeżeli mówimy o Egipcie na przykład, który jest krajem, gdzie mieszka około 103 milionów ludzi, no to około 70% populacji z tych subsydiów korzysta. I to jest bardzo duża część też budżetu państwa. Ten wątek zmiany cen pieczywa jest nie tylko takim wątkiem, jakim byłby dla nas, że idziemy do sklepu i po prostu utożsamiamy to z jakimiś wolnorynkowymi mechanizmami, tak, bo po prostu akurat podrożała mąka, podrożała pszenica, więc drożeje pieczywo w sklepie. Tutaj ten problem też jest taki, że każdy wzrost cen pieczywa wiąże się też z tym, jak państwo tak naprawdę tymi cenami zarządza, bo ono je w dużej mierze reguluje. I dlatego właśnie, tak jak pan wspomniał, arabska wiosna w dużej mierze, bo oczywiście to nie był jedyny powód, ale w dużej mierze była związana z tym, że wzrosły ceny chleba, co jest jakby bezpośrednio dla mieszkańców tych państw, czyli Tunezji, Egiptu, gdzie arabska wiosna miała miejsce, związane z brakiem działań rządu na rzecz poprawy sytuacji ludności. I teraz politycy arabscy zdają sobie doskonale z tego sprawę, więc oczywiście starają się robić wszystko, żeby te zmiany ceny chleba były jak naj powolniejsze albo jak najmniej widoczne. I tutaj ciekawym przypadkiem jest właśnie Egipt, gdzie w zasadzie od około lat 40. ta cena pieczywa tak naprawdę się nie zmieniła, czyli taki chlebek płaski egipski kosztuje mniej niż $0.5, czy nawet mniej niż 1/4 dolara. Natomiast zmieniła się znacznie waga tego chleba. I tak ze 130 gram, właśnie kilkadziesiąt lat temu, ono obecnie waży około 90 gram. I już w zeszłym roku, w sierpniu, prezydent Egiptu, Abdel Fattah al-Sisi, mówił o tym, że w związku z tym, jak bardzo drożeje pszenica na świecie, a ten wzrost cen żywności już wtedy się tak naprawdę pojawił jako spory problem, on będzie chciał jakoś te subsydia ograniczyć, zmienić. No i zaczęły się jakieś plany i ruchy w tę stronę, które no akurat zostały zatrzymane razem z początkiem Ramadanu, który jest takim okresem no bardzo wrażliwym na robienie czegokolwiek z cenami żywności, no bo to jest miesiąc, kiedy jednak ludzie co wieczór w zasadzie mają takie świąteczne kolacje i jakiekolwiek ruchy tutaj właśnie związane z żywnością są bardzo kontrowersyjne w tym okresie. Niemniej Egipt stara się w jakiś sposób, powiedzmy, prowadzić taką bardziej w stosunku do reszty państw arabskich proaktywną politykę w tym zakresie i to też nie jest związane tylko z wojną na Ukrainie, ale też już tym, co działo się wcześniej. I Egipt wprowadzał takie założenia do swojej wizji, czy takim właśnie narodowej strategii, które mają zwiększyć możliwość rodzimej produkcji pszenicy i mąki i zabezpieczyć państwo, czy sprawić, że państwo stanie się bardziej samowystarczalne przez to, że będzie się więcej tej pszenicy zasiewać i też wykorzystywać bardziej innowacyjne technologie rolnicze, które pozwolą na taki bardziej efektywny proces produkcji tej żywności. Niemniej to w zasadzie jest jedyne państwo arabskie, które w miarę daleko z tymi działaniami zaszło, bo tak jak mówię, no w Tunezji jest ogromny problem. W zasadzie kiedy pojawia się mąka na półkach w sklepach, to ona znika ekspresowo. Są ograniczenia, bodajże 3 kg mąki na osobę można kupić przy jednorazowych zakupach w Tunezji. I w przeciągu ostatnich kilku miesięcy prezydent Tunezji wprowadził bardzo wysokie kary dla osób, które mogłyby zostać oskarżone o spekulowanie żywnością. I to są kary, które są od 10 lat pozbawienia wolności do aż kar dożywotnich. Myślę, że to bardzo dobrze obrazuje to, jakim poważnym problemem dla Tunezji, gdzie takie niepokoje społeczne, o których pan mówił, trwały w zasadzie od lat, regularnie gdzieś tam wybuchały jakieś protesty mniejsze czy większe. I w związku z tym prezydent, który jest prezydentem od niedawna i w zasadzie jego władza jest taka bardzo bliska temu, czemu przeciwstawili się Tunezyjczycy w 2011 roku, bo to jest prezydent, który próbuje Tunezję zbliżyć do takiego państwa autokratycznego, pomimo tego, że przez ostatnie 10 lat Tunezja starała się być raczej demokracją, więc on tym bardziej czuje, że ta żywność może być znowu takim impulsem, kiedy ludzie masowo wyjdą na ulicę i się tej jego władzy sprzeciwią, tak samo jak zrobili to na przełomie 2010 i 2011 roku.
Jak popatrzymy jeszcze na tą układankę ukraińsko-rosyjsko-afrykańską, tak to nazwę upraszczając, to jak silne wpływy ma tam Kreml i Moskwa?
To jest bardzo ciekawy wątek, bo Rosja od lat jest takim coraz ważniejszym partnerem dla państw arabskich. Po prostu państwa arabskie nie do końca są usatysfakcjonowane z tym, że Zachód, szeroko postrzegany w cudzysłowie, ma jakąś swoją agendę na Bliskim Wschodzie, demokratyczną agendę, co szczególnie właśnie pokazało poparcie Baracka Obamy dla arabskiej wiosny i to, co arabscy autokraci interpretują jako takie opuszczenie przecież od lat sojusznika amerykańskiego Mubaraka przez właśnie rząd Obamy. I to był taki, powiedzmy, też bardzo ważny impuls dla szczególnie właśnie arabskich autokratów, żeby tą swoją politykę zagraniczną jakoś dywersyfikować. No i naturalnym kierunkiem tej dywersyfikacji stała się Rosja, która zresztą sama zobaczyła tutaj jakąś okazję, żeby umocnić swoją pozycję na Bliskim Wschodzie. No i Rosja na pewno jest ważna, jeżeli chodzi o dostawy broni do państw arabskich, czy właśnie dostawy żywności. To jest rzeczywiście jeden z ważniejszych partnerów i to praktycznie w każdym państwie arabskim, z kilkoma wyjątkami, ale Rosja jakby dominuje, jeżeli chodzi o to, kto jest dostawcą pszenicy. Niemniej, no jakby wiemy, że Rosja nie ma takich możliwości finansowych, jak raz, że Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, ale dwa, że instytucje finansowe, międzynarodowe, które mają możliwości w jakiś sposób inwestycji czy kredytowania tych państw, kiedy one tego potrzebują, kiedy pojawiają się jakieś problemy ekonomiczne, no które, umówmy się, poza bogatymi państwami Zatoki Perskiej, pojawiają się wszędzie i w każdym państwie arabskim. Mierzymy się z dosyć mocno niestabilną gospodarką. Więc ostatecznie te relacje z Zachodem są dużo bardziej istotne i pewnie, kiedy pojawia się taki dylemat, że trzeba zdecydować czy wybrać jedną stronę, to ten Zachód będzie zawsze istotniejszy. Aczkolwiek myślę, że w tej sytuacji, kiedy też jakby dla państw zachodnich jest ważne, żeby ta nasza narracja na temat rosyjskiej inwazji w Ukrainie się rozprzestrzeniała i żeby decyzje, które podejmują przywódcy arabscy, były takie, jak my byśmy chcieli, żeby one były, no to z kolei przywódcy arabscy sobie wykorzystują ten moment, żeby pokazać, że już tak łatwo nie jest ich przekonać, jak to było kiedyś. Tak? Oni już nie są aż tak bardzo zależni od państw zachodnich, żeby musieli tak szybko i bezwarunkowo podejmować działania takie, jakie my byśmy chcieli, żeby podejmowali.
I tutaj stawiamy kropkę. Pewnie będziemy do tego bardzo ciekawego tematu wracać, bo mam jakieś takie niejasne przeczucie, że w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet i tygodni, nie jest to koniec tego tematu. Pani Sara Nowacka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była naszym gościem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Skuteczne narzędzie do gospodarczej walki z Rosją czy dziurawa regulacja? Mija półtora miesiąca od opublikowania w Dzienniku Ustaw specustawy zakazującej działalności w Polsce firm z rosyjskim kapitałem. Jak działają te przepisy? Z tym pytaniem udaje się do Weroniki Kiebzak.
Przepisy uprawniają ministra spraw wewnętrznych do wpisywania na listę sankcyjną podmiotów, które są w jakiś sposób powiązane z rosyjskim reżimem. Przy czym to powiązanie może być bardziej lub mniej ścisłe, bo mogło to być na przykład rosyjscy oligarchowie, którzy mają bezpośrednie związki z Putinem, ale też mogą to być firmy z rosyjskim kapitałem. Żeby trafić na listę, wystarczy pośrednio wspierać działania rosyjskiego reżimu, czyli na przykład jeśli podatek z korzyści osiąganych z działalności jest płacony w Rosji i w ten sposób finansuje on reżim Putina, to można już trafić na tą listę sankcyjną. Podmioty, które znajdują się na liście, stosuje się wobec nich takie środki jak zamrożenie ich funduszy czy zasobów gospodarczych. Można je też wykluczyć z udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne. Zakazuje się też innym udostępniania środków takim podmiotom, a wobec osób fizycznych można też wpisać je na wykaz cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany.
Powiedz mi, bo w piątek, jeżeli dobrze patrzę w kalendarz, minęło 6 tygodni, od kiedy te przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Czy my mniej więcej już wiemy, jak dużo firm się tam znalazło na tej liście, albo podmiotów w ogóle szerzej, bo to mogą być też, tak jak wspomniałaś, osoby prywatne?
Tak, na razie sankcjami objęto 51 podmiotów. To się odbyło tak, że 26 kwietnia opublikowano taki pierwszy pakiet i wtedy to było 15 osób fizycznych i 35 firm, a później w połowie maja wpisano jeszcze dodatkową osobę, Aleksiego Belowa, który jest wspólnikiem kilku podmiotów w Polsce. I na tej liście znaleźli się na przykład dostawcy gazu i węgla. Między innymi zamrożono możliwość wypłaty dywidendy i wykonywania praw z akcji Gazpromowi w Europolgazie. Znalazł się tam też Novatek Green Energy, który jest importerem rosyjskiego gazu płynnego. Ale znalazła się też firma Kaspersky, producent oprogramowania antywirusowego, no ale także na przykład firma Maga Foods, która jest producentem sałatek.
Ten katalog jest całkiem duży. Powiedz mi, czy to jest tak, że te firmy jakoś próbują walczyć z tym, czy mają jakieś instrumenty, mogą się odwołać? Bo są takie historie, według których przedstawiciele różnych ambasad starają się dostać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i powiedzieć, w tej firmie na przykład tylko kilka procent mają Rosjanie i ci Rosjanie są w naszym kraju objęci sankcjami, więc i tak nie mogą nic zrobić w tej firmie i nie mają wpływu wpływu na jej działalność. Mimo to ta firma nie może w Polsce działać. Innymi słowy, jak celne są te restrykcje i czy firmy jakoś próbują się z nich wydostać?
Tak, jest parę możliwości podważenia tej decyzji o wpisie na liście. Pierwsza możliwość to jest złożenie wniosku do ministra spraw wewnętrznych o wykreślenie z tej listy. Można też złożyć skargę do sądu administracyjnego na tą decyzję, albo można też złożyć wniosek do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o odmrożenie niektórych środków. Wtedy taki podmiot dalej zostaje na liście, ale może dostać pozwolenie w wyjątkowych sytuacjach na odmrożenie tych środków, na przykład w celu uregulowania należności za zawartej już umowy, jeszcze przed wpisem na listę. No i mamy takie informacje, że na przykład o odmrożenie środków finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Takie wnioski złożyło już 37 podmiotów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Wąsik w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 poinformował, że część firm złożyło skargi do sądu administracyjnego i też o tym pisała Rzeczpospolita, że do tej pory 8 podmiotów złożyło wnioski do ministra spraw wewnętrznych o wykreślenie z listy sankcyjnej. I na razie żaden z tych podmiotów nie został wykreślony z tej listy, a na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych możemy się dowiedzieć, że już parę decyzji odmownych zostało wydanych i te decyzje dotyczą spółek Medmix i Sulzer, Belloil Polska, GoSport i Novatek Green Energy. Właśnie historia firmy Medmix i Sulzer jest ciekawa. One znalazły się na liście, bo ich beneficjentem rzeczywistym był powiązany z Putinem i Dmitrijem Medwiediewym Wiktor Wechselberg. Natomiast te firmy przekonywały, że już w 2018 roku aktywa tego oligarchy zostały zamrożone, czyli on nie mógł i tak otrzymywać dywidend ani sprzedać akcji. I te firmy zwracały też uwagę na to, że oprócz Polski nigdzie nie zostały objęte sankcjami. Natomiast sytuacja stała się dla nich na tyle trudna, że podjęły już decyzję o zlikwidowaniu działalności w Polsce. Tak jak już wspomniałam, jest też firma Maga Foods, która produkuje sałatki. Ona została wpisana na listę ze względu na to, że jest pośrednio kontrolowana przez Michała Friedmana, który jest założycielem największego rosyjskiego banku prywatnego. Ona złożyła wniosek w ministerstwie o wykreślenie z listy podmiotów objętych sankcjami, ale na razie nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. I według Maga Foods zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę właściciele spółki mieli rozwiązać wszelkie umowy z podmiotami powiązanymi z Friedmanem, więc uważają, że w tej sytuacji ich znalezienie się na liście jest niezasadne.
Coraz częściej pojawiają się takie postulaty, żeby odmrożenia majątku przejść do ich konfiskaty. Te pieniądze mogłyby w przyszłości pomóc w odbudowie na przykład Ukrainy. Jak daleko w polskim systemie prawnym jesteśmy od właśnie zamrożenia tych aktywów do tego, żeby je skonfiskować? Bo to chyba nie jest takie proste, jak postulują niektórzy.
Tak, ta ustawa sankcyjna pozwala tylko na mrożenie majątku, czyli uniemożliwia dysponowanie nim, korzystanie z tych środków, nie pozwala na konfiskatę i tutaj właśnie zaczyna się debata na temat tego, czy w ogóle można w obecnym stanie prawnym konfiskować te majątki. Rząd twierdzi, że nie można i dlatego chce wprowadzić w tym celu zmiany w konstytucji. Na razie Sejm przeprowadził pierwsze czytanie tego projektu, ale przeprowadzenie tej zmiany wydaje się mało realistyczne, bo wymaga to poparcia opozycji, dlatego że potrzebna jest w Sejmie większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. No a tego PiS-owi się raczej nie uda osiągnąć, bo opozycja mocno krytykuje ten projekt. Między innymi dlatego, że uważa, że do konfiskaty majątku nie są potrzebne zmiany w konstytucji. I takie opinie są podzielane przez niektórych prawników, na przykład Naczelna Rada Adwokacka, która zgłaszała swoją opinię do projektu, uważa, że polskie prawo przewiduje już możliwość w przypadku majątków powiązanych z terrorystami i że analogicznie można by wprowadzić taką możliwość w przypadku rosyjskich oligarchów. Problem jest natomiast taki, że zwraca się też uwagę na to, że żeby wprowadzić możliwość konfiskaty bez orzeczenia sądu, należałoby jednak zmienić konstytucję, bo w momencie, kiedy czekamy na orzeczenie sądu, to trochę trwa i zagrożeni konfiskatą mogą przenieść swój interes w inne miejsce. Na przykład ta konfiskata majątków to jest już radykalna ingerencja w prawo własności i ta debata toczy się nie tylko w Polsce, też w Unii. W zeszłym tygodniu Unia przedstawiła propozycje, które miałyby umożliwić konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów w całej Unii i ona by chciała rozszerzyć katalog przestępstw unijnych i do tego katalogu chciałaby wpisać naruszanie unijnego reżimu sankcyjnego, a w następnej kolejności miałaby usprawnić mechanizmy konfiskaty, tak by można było właśnie konfiskować majątki nawet bez wyroku sądu w niektórych sytuacjach. Ale żeby do tego doszło, to wymagana jest jednomyślność w Radzie Unii Europejskiej i to może utrudnić wdrożenie tych propozycji.
Weronika Kiebzak, analityczka do spraw prawnych w Polityce Insight, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Dodajmy jeszcze, że nad kształtem szóstego pakietu sankcji dyskutują przywódcy Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Ambasadorom państw członkowskich nie udało się do tej pory dojść w tej sprawie do porozumienia, więc nie wiadomo, czy sprawą tą zajmą się podczas dzisiejszego szczytu przywódcy unijnych państw. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień, w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.